Dzień dobry, ja w sprawie kłopotliwego sąsiada.
Ile komarów w nocy pani potrzebuje, żeby mieć noc bezsenną?
Jednego chyba.
No właśnie, a ja tutaj miałam hałasy przypominające walenie młotkiem w ścianę, hałasy przypominające brzęk tłuczonego szkła.
To były hałasy, które uniemożliwiały nie tylko pracę, ale normalne funkcjonowanie.
Słyszałam, że jakiś sąsiad przeszkadzał tutaj.
No nie, naprawdę nie. No. Mieszkam tu, na samym dole. Pierwsze słyszę. No. Głuchy nie jestem.
Z tego, co ja się orientuję, była ewidentna walka pomiędzy panem a całą resztą, bo nawet nie otwierał policji. Policja bardzo często chodziła i pytała się, czy coś wiemy na ten temat. Byli tutaj częstymi gośćmi, żeby nie powiedzieć nawet 2-3 razy dziennie.
Ciężko określić, kiedy nastąpiła ta eskalacja problemów.
Zastępca komendanta policji.
Ja zauważyłem sytuację, że policjanci coraz częściej jeżdżą na interwencje pod jeden adres. Zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego, jakie jest podłoże tego wszystkiego. I okazało się, że doszło do konfliktu pomiędzy osobą wynajmującą lokal, a stałymi mieszkańcami.
Sąsiad żył tak, jakby mieszkał sam. To, co zadziało się niestety tutaj w naszej społeczności, wyglądało na hałasowanie, ale de facto było nękaniem.
Wygląda na to, że pan był niedobrym sąsiadem, bo pan zakłócał spokój. To jakby pan mógł zademonstrować, co pan właściwie robił, co to były za dźwięki.
Proszę bardzo.
Czyli te wszystkie hałasy dobiegały dokładnie zza tej ściany?
Tak.
Czyli tu, gdzie pani śpi?
Dokładnie tak. To jest hałas, który pani toleruje, ale w pewnym momencie organizm przestaje już tolerować.
Fortepian stał przy ścianie lewej, prawda, jak stoimy tyłem do okna, w tym pokoju, salonie dużym. Tutaj była jakaś przestrzeń taka za nami całego salonu, gdzie były kanapy. I dopiero za tym drugim pomieszczeniu, po prawej stronie, była ściana, gdzie mieszkała nasza właśnie sąsiadka, której to przeszkadzało. Nawet fortepian nie był bezpośrednio jakby w tym samym pomieszczeniu, tylko był oddzielony taką ścianą półdomkniętą.
To zaczęło się od sytuacji, kiedy mąż zaczął trochę więcej grać, przygotowywać się do wyjazdu na turnę za granicę do Japonii. I wtedy rzeczywiście tej gry było więcej. Natomiast nigdy to nie była gra po 22, nie było zakłócania ciszy nocnej. Policja pukała, nie stwierdzali zakłócenia spokoju i odjeżdżali.
Nie, niestety nie może być w tym momencie mowy o tym, żeby były postępowania mandatowe bądź upomnienia, gdyż z tych informacji, które mi policjanci przekazali, nie zastali sprawcę, więc nie ma jak tego człowieka upomnieć.
To akurat nie jest prawdą, wręcz przeciwnie. Mąż bardzo często, złoszcząc się na to, że tak naprawdę przyjeżdża po raz kolejny policja i przeszkadzają nam w takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu, przeszkadzają też w pracy, nawet nie zamierzał otwierać im drzwi, te drzwi otwierałam ja, natomiast mąż dalej grał na fortepianie. Także nie było żadnego udawania, że fortepianu w tym domu nie ma, że nikt tutaj nie gra, wręcz przeciwnie.
Tak jak wspominałem, nigdy nie byli świadkami powyższego wykroczenia, wobec powyższego nie mogą nałożyć na kogokolwiek jakąkolwiek karę.
Wielokrotnie dochodziło do takich sytuacji, że policjanci przyjeżdżali i prosili męża, czy mógłby zacząć grać w momencie, kiedy oni skończą już służbę, bo nie chce im się przyjeżdżać po raz kolejny.
Rozmawiałam z panem i zawsze to ja byłam stroną inicjującą. pracującą.
Jeżeli ktoś przychodzi z jakimś takim zupełnie szalonymi pretensjami, zaczyna krzyczeć, że to jest jakiś rodzaj gwałtu akustycznego, to też cytat, oskarża, zamiast pierwszy raz się na oczy widzieliśmy z tą panią, także to ucięło możliwość jakiegoś porozumienia.
Gdyby to mnie dotyczyło, gdybym ja była taka i miałabym tyle interwencji, no to bym poszła i mówiła: sąsiedzie, no po co te interwencje? Niech ja zrozumiem, o co chodzi. Proszę mi pokazać. On był proszony.
W ogóle gdyby po prostu przyszła, powiedziała, że wie pan, jest taka sytuacja, że tutaj bardzo mi przeszkadza, czy mógł pan mniej grać, albo to moglibyśmy zacząć rozmawiać, może jakąś ścianę wyciszyć.
Pani oświadczyła nam wprost, że gry na fortepianie nie zaakceptuje, że tutaj w grę nie wchodzi to, że my się dogadamy, że być może mąż będzie grał w jakichś wyznaczonych godzinach, kiedy ona załatwia jakieś sprawy poza domem, nie ma jej wtedy. Powiedziała, że absolutnie nie.
Pan był pouczony, rozmawiał z komendantem komisariatu policji, że skutki będą takie, jeśli nadal będzie pan kontynuował swoje działania, że sprawa zostanie skierowana do sądu i prawdopodobnie ją przegra.
Po to była ta mediacja, żeby porozmawiać z jedna strona, żeby porozmawiać z drugim, jakiś kompromis sobie może. Nie udało się, no to trudno, to innej drogi już więcej nie ma. I żeby nie oceniać tej sprawy, wysłaliśmy całość materiału do sądu rejonowego w Piasecznie.
Sąd rejonowy w Piasecznie, Wydział Karny. Wnoszę o ukaranie obwinionego o to, że hałasem, głośną muzyką oraz głośnym graniem na instrumencie młoteczkowo-strunowym zakłócał spokój oraz spoczynek nocny mieszkańcom bloku. To jest za wykroczenie z artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń. Podpisano zastępca komendanta.
Dużo tego jest, to nie tak łatwo znaleźć. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Paragraf 51 Kodeksu Wykroczeń. To takie są tutaj zarzuty. Po wniosku o ukaranie przychodzi tak zwany wyrok nakazowy. Bez przesłuchania mnie, bez przesłuchania nikogo, jakichś innych świadków, sąd tak z góry a priori uznaje, że cytatu, te czyny nie budzą niczyjej wątpliwości, że zaszło takie wykroczenie i każe mnie mandatem 800 zł plus koszty prowadzenia postępowania. Czyli ja nawet nie mogę nic powiedzieć.
Pan to zapłacił?
Nie, oczywiście, że nie, bo do tego wyroków można złożyć sprzeciw do takiego wyroku. Po tym wyroku nakazowym piszę sprzeciw do tego wyroku, co powoduje, że sprawa trafia normalnie na wokandę do sądu. No i pierwsza raz, sprawa druga. No to są sytuacje stresujące. Ja w życiu, szczerze mówiąc, w sądzie nie byłem przez całe prawie 50-letnie moje długie życie.
My nie przypuszczaliśmy, że ta sprawa może znaleźć swój finał w sądzie, że rzeczywiście tak się stanie.
Rozpraw było 5. Były powoływane kilkunastu policjantów, którzy mówili to samo zawsze, czyli że nigdy nie stwierdzali zakłóceń spokoju i porządku i zeznawali. Moja rodzina zeznawała.
Pani była wzywana do sądu jako świadek.
Tak, my się spotkaliśmy, cała klatka w sądzie. To było dziwaczne doświadczenie. Byliśmy przepytani wzdłuż i wszerz, czy nam to nie przeszkadzało, czy nie przeszkadzało to mojemu synowi, czy z powodu muzyki nie musiał chodzić w słuchawkach. Ja miałam tylko jedno zdanie do powiedzenia, że mi to nie przeszkadza, mi nie przeszkadza to granie.
Wielu sąsiadów z tego samego bloku w Konstancinie przychodziło do nas, czy przewodniczący zarządu wspólnoty mieszkaniowej, mówili, że to w ogóle są zszokowani, że słyszeli, że taka sytuacja się dzieje, że ktoś nam zarzuca tu granie. Sąsiadka, która nad nami mieszkała, usypia, mówiła, że usypia dziecko, przy tej muzyce w sądzie to mówiła. Chociaż oskarżyciele próbowali udowodnić, że dziecko się przez to gorzej rozwija i nie może lekcji odrabiać, bo mu to muzyka na pewno przeszkadza.
Wszyscy policjanci byliśmy wezwani na rozprawę sądową.
I wszyscy byliśmy, to ilu?
No, około 20 osób. Jak
i wszyscy
to było?
Policjanci powiedzieli, że nie stwierdzili tego.
Nie umiem powiedzieć, dlatego że ja zeznawałem w tym samym czasie i ja nie wiem, co policjanci zeznawali.
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, fragmenty uzasadnienia. Obwiniony graniem na fortepianie zakłócał spokój mieszkańcom bloku. Czyn ten określony jest jako wybryk w artykule 51 Kodeksu Wykroczeń. Wybryk to zachowanie, które wywołuje powszechnie negatywne oceny społeczne i uczucie odrazy, gniewu, oburzenia. Sąd ma nadzieję, że kara da wyraz temu, iż nie tylko tzw. środowiska patologiczne mogą dopuścić się zakłócania spokoju, a poszanowanie prawa do odpoczynku innych ludzi jest obowiązkiem każdego obywatela, niezależnie od wykonywanej przez niego pracy.
To jest paragraf, z którego każe się no chociażby libacje alkoholowe.
Stwierdzono na podstawie państwowego organu, jakim jest policja.
Pani Małgorzata, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.
Że to jest czyn chuligański, że jest to wybryk, że jest to z paragrafu 51 i jeszcze się nie zdarzyło, nie było takiej sytuacji.
Czyli pani się zajmowała sprawami muzyków, którzy mieli podobne problemy?
No było kilka takich spraw właśnie, gdzie pozywano muzyków, głównie to byli uczniowie jednak szkół muzycznych i to podstawowych, właśnie za nadmierny hałas i tak dalej, ale zawsze to były jednak pozwy cywilne, czyli ktoś jak gdyby osobiście czuł się poszkodowany. Tutaj mamy przypadek skazania z artykułu do spraw wykroczeń, czyli to jak gdyby sprawa karna.
Z jakich paragrafów muzycy byli dotychczas pozywani?
Najczęściej było to związane z paragrafem 144 kodeksu cywilnego, czyli to było związane z przekraczaniem przeciętnej miary, jeśli chodzi o hałas. No i tutaj postępowanie już jak gdyby mieliśmy określone, bo to sąd musi powołać biegłych.
Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniu sąsiednim w ciągu dnia.
Pan Tomasz, akustyk.
Nie powinien przekraczać 40 decybeli.
Ile decybeli generuje fortepian w tym pomieszczeniu, gdzie akurat stoi?
To możemy zmierzyć. Mam tutaj ze sobą miernik poziomu dźwięku i możemy zmierzyć. To tutaj po prostu przy fortepianie.
To pan mi powie, kiedy już można.
Może pani już. Taki uśredniony poziom, czyli za cały ten fragment, no to jest niecałe 80 decybeli. To oznacza tyle, że jeżeli w tym pomieszczeniu, gdzie ktoś gra, jest 80 decybeli, to jeżeli ściany mają odpowiednią izolacyjność, to jeżeli ktoś gra tylko w dzień, bo w nocy mamy ostrzejsze normy, ale jeżeli to dotyczy dnia, no to nie powinno być przekroczeń. Trzeba rozróżnić przekroczenia od uciążliwości. To, że ten hałas czy ten dźwięk tego fortepianu w tym pomieszczeniu sąsiada jest słyszalny, to na pewno jest słyszalny.
Jak ja mówiłam, że hałas jest nie do zniesienia, to twierdził, że to jest sztuka. I ona też. Ale to jest sztuka. Ja mówię, tak. Ale miejsce na propagację sztuki to jest na przykład sala koncertowa. W bloku każdy jest blokersem. Nawet jeśli na wjeździe do tego blokowiska jest napis apartamenty. Jesteś blokersem. I nawet jeśli blokersem będzie prezydent, to w bloku jest tylko blokersem.
Ja słyszałem wielokrotnie dyskusje, które się odbywały tutaj na klatce, tak, bo tutaj dosyć burzliwe były te dyskusje. W większości wypadków są to mieszkania akustyczne. Tak? No, budynki wielorodzinne mają to do siebie, że są akustyczne. Jeżeli dziecko płacze za ścianą, to wiemy o tym, że dziecko płacze.
Czy pan kiedykolwiek wzywał policję?
Ja nie. Dlatego, że było to w takich godzinach, kiedy mnie to nie przeszkadzało.
Ten hałas było słychać na różnych piętrach.
W całym bloku. Tak, to tak. Był ciężki stres, ja się to czułam jak na wojnie.
Jakby panu tutaj sąsiad grał Chopina za ścianą?
A lubię Chopina. Nie przeszkadzałbym. Ale wolałbym, jakby Deep Purple grał na gitarze.
Taka gąbka specjalna, która też wycisza. I to też było oczywiście w tamtym mieszkaniu. To widać taką specjalną podłożenie. Ta gąbka, która tu jest, to jest dołożona taka specjalnie, żeby wyciszać trochę też instrument.
Powiem szczerze, że to był główny powód naszej przeprowadzki. My byliśmy bardzo jakoś tak związani z tym miejscem, związani z Konstancinem i dobrze nam się tam mieszkało do pewnego czasu. Natomiast już ten końcowy okres, notoryczne interwencje, wzywania policji, wzywanie portiera, wyzywanie nas, buntowanie sąsiadów przeciwko nam.
Co on robił takiego złego? Jeżeli to nie był wybryk, jeżeli to nie był hałas, czy to było zakłócenie, czy to było zgorszenie społeczne? Może zgorszenie społeczne. Nie wiem, może społecznie, ja pamiętam też takie komentarze na przykład właśnie stron tak zwanych pokrzywdzonych, jak twierdziły, że dzieci nie powinny grać w domu, tylko od tego są szkoły muzyczne. Studenci nie powinni ćwiczyć w domu, tylko od tego są akademie muzyczne. No to jest kompletny brak rozeznania, do czego służą szkoły muzyczne, jak w dzisiejszej Polsce wyglądają warunki lokalowe szkół muzycznych. Przecież one są po prostu tak zatłoczone.
Słyszałem o takim trębaczu, który na przykład zamykał się, miał lampkę, ćwiczył w szafie.
Pan Tomasz, pianista.
Mój profesor fortepianu wpychał kołdry do pianina, żeby móc ćwiczyć. Po przeniesieniu pianina do większego pokoju podczas pierwszego dnia grania na nowym miejscu usłyszałem z dworu wrzask sąsiadki, wyszedłem na balkon, czy ja muszę tak grać. Więc wróciłem i przestałem właściwie, że coś po cichutku. No ale za jakieś pół godziny słyszę dzwonek do drzwi. Przychodzi sąsiadka wyciszonym głosem, takim zawstydzonym. Powiedziała, że mnie bardzo przeprasza, ponieważ mąż ją uświadomił, że to jest przecież moja praca, ja z tego żyję, to jest mój zawód. Że ona teraz rozumie, że mogę dalej już grać.
W pewnym momencie człowiek, mając przekonanie, że robi słusznie, nagle zaczyna czuć się winny. To jest okropne, ja to przeżyłam na przykładzie mojej córki, która do 11 roku życia była przekonana, że to, co robi, jest przepiękne. I w momencie, kiedy ona dowiedziała się, a w sposób gwałtowny, bo po prostu sąsiadka wtargnęła do mieszkania i zaczęła krzyczeć, że tego hałasu nie da się wytrzymać. I ona potem chodziła po mieszkaniu i tak patrzyła z niedowierzaniem, rozglądała się, mówi: mamusiu, to moja gra jest hałasem? Dla niej to był szok. Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne przeżycie emocjonalne dla wszystkich, dla których muzyka jest ważna. To podważanie ich tożsamości pewnej także.
Właśnie, od dziecka właściwie, jeżeli człowiek robi to z pasją, talentem, to spotyka się raczej z wyrazami szacunku za tą pracę, z uznaniem, tak? Ja już miałem 13 lat, wjeżdżałem na jakieś konkursy międzynarodowe, na przykład do Holandii, jakieś dostałem nagrody, ćwicząc oczywiście też w domu wśród sąsiadów. Później tam w wieku, nie wiem, 18-19 lat w filharmonii miałem okazję debiutować. Powiem szczerze, że przez całe moje życie nie spotkałem się z taką złością, zawiścią. Lata zaniedbań, jeżeli chodzi o taką edukację, powszechną edukację muzyczną. Oczywiście, że zbierają żniwa. Coś, co w sumie tak naprawdę no, jest naszą no, z największych wartości takich cywilizacyjnych, kulturowych, że potrafimy jako ludzie robić coś takiego niezwykłego, jakieś artystyczne rzeczy, które też dają sens w życiu wielu ludzi. No to jest uznane za chuligański czyn i w ogóle jakiś wybryk.
Mąż tego nie powie, na pewno nie przyzna się, natomiast dużo kosztowało go to, żeby znowu teraz usiąść do fortepianu, choć sam tego nie powie. Ja wiem, że samo przechodzenie przez ten proces było takim doświadczeniem upokarzającym, natomiast już ogłoszenie wyroku, myślę, takim momentem chwilowego zwątpienia. Pojawiły się pytania, może nie jeśli o sens wykonywania tego zawodu, sens grania, to po prostu o sens takiego ludzkiego zrozumienia, takiej wrażliwości, której tutaj zabrakło. Takiej ludzkiej wrażliwości na piękno.
No jeżeli nokturny czy preludia Chopina albo preludia Bacha można nazwać hałasem czy krzykiem czy innym czynem powodującym zgorszenie, no to widocznie sąd tak uznał. I jeżeli takie będą w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej decyzje zapadać, no to kompletnie nasz jakby taki kulturowy krąg, który żeśmy tworzyli, system wartości, który do tej pory w Polsce był, wygląda, że zostaje podważony.
Mamy gdzieś takie mocne poczucie niesprawiedliwości, która nas spotkała. I że właściwie to nie jest tylko nasz jednostkowy przypadek, ale ta sprawa dotyczy jakby całego środowiska muzycznego. Jeżeli tutaj skazuje się męża, zostaje on ukarany kwotą 2000, to otwiera drogę do kolejnych takich wyroków i myślę, że stawia pewnym bardzo poważnym zagrożeniu zawód muzyka.
Sąd uznał, że większość ludzi nie lubi muzyki, nie chce słuchać i muszę być tego świadomy, że popełniłem w ogóle bezczelny taki czyn, że powinien się wstydzić za to, co zrobiłem.
Jesteś blokersem i nawet jeśli blokersem będzie prezydent, to w bloku jest tylko blokersem.
To tak przekornie pan to gra w tej sytuacji.
No właśnie. Tak trochę, ale z delikatną aluzją.